Jest taka historia o mieście, które w swoim czasie przeczytałem trochę na jego temat. Tak mnie bardzo zainteresowało, chodzi mi o Kartaginę. Historia ta nie pochodzi z czasów, tak jak z reguły, kiedy wspominam to miasto, mówię o prześladowaniach kościołach w czasach Septimusa Severa, kiedy to już jest rzymska kolonia, można by rzec, czy prowincja. Tutaj sięgam do czasów III wojny punickiej i jest pewna duchowa lekcja, którą chciałbym dzisiaj rozpocząć. I jak wszyscy wiemy, jest dość głośne i w książkach, i w historii tak zwany upadek Kartaginy. I chcę wam powiedzieć, to nie był nagły upadek, to był pewien proces. To nie było tak, że Rzym po prostu przyszedł i zniszczył potężną Kartaginę, która niewiele brakowało. Kto wie, jakby się potoczyła historia, mogło być całkiem na odwrót, że to Rzym by uległ, ale to było wcześniej. Wszyscy słyszeli o Hannibalu, słoniach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy miasto się zmęczyło wojną, kiedy zmęczyło się walką, kiedy zmęczyło się już i no często z tym Rzymem przegrywało i zadowoliła się tym, że jest daleko po drugiej stronie wody i właściwie postanowiło, że lepszy jest święty spokój. I wszystko to zaniedbanie i upadek, dokładnie tak jak w duchowym życiu, stąd ta moja lekcja z Kartaginy dzisiaj, zaczęło się od pewnych małych kroków. Pewnego dnia miasto czy kraj, miasto stwierdzili, że im się już po prostu nie chce dalej walczyć, nie chce się im zmagać, nie chce się. Rzymianie właściwie poszli na pewien układ z nimi i mówią do nich, dajcie nam zakładników, poślijcie ważnych ludzi do nas, żebyśmy mieli gwarancję, że wy coś tam nie narobicie, coś wam nie przyjdzie do głowy, oni się na to zgodzili. Ale Rzymianie stwierdzili, że skoro oni się zgadzają tak na oddanie tego, co najcenniejsze, no to ich poprosili jeszcze, mówią do nich, oddajcie nam również swoją broń. I oni również się na to zgodzili. Nie dlatego, że byli słabi, ale dlatego, że chcieli spokoju, czy chcieli pokoju, tak jak my czasami chcemy świętego spokoju. Chcieli uniknąć już napięć, żeby po prostu jakoś w końcu było spokojnie i dało się żyć. I tak, bo nie jest to lekcja historii, ale zebraliśmy się, aby studiować Słowo Boże, krok po kroku oddawali to, co dawało im zdolność obrony, to, co było cenne, to, co było potrzebne. Aż przyszedł moment, kiedy, wiecie, Rzym coraz bardziej silny, drapieżny, agresywny się stawał. To był przecież ich rozkwit. Mieli potężną armię. Przyszedł czymś, z czym nigdy oni się nie spodziewali, bo nie zgodziliby się na żaden poprzedni krok. A mianowicie pewnego dnia Rzymianie zażądali, opuśćcie miasto i rozejdźcie się po całej północnej Afryce, a miasto zrównamy z ziemią. Na to nie mogli się zgodzić. I nagle zrozumieli, że jest za późno na wszystko. Zaczęli nagle w biegu wyrabiać broń, nagle na nowo budować struktury państwa, które mogłoby się obronić. Historia mówi, że nawet kobiety oddawały swoje długie włosy i strzygły się, żeby robić liny do machin wojennych, bo nawet nie mieli takich lin. Ale nie da się w jednej chwili odzyskać tego, co oddawało się latami, tak jak my czasami latami oddajemy naszą wolność od małych kroczków do coraz większych, aż pewnego dnia z ciemności pada żądanie o nasze życie, rodzinę, małżeństwo, czy czasami najważniejsze dla nas rzeczy. Zgodzić się nie możemy, ale walczyć już nie ma czym i dochodzi do tragedii. Dlatego, kiedy niedawno sobie odświeżyłem tą historię, pomyślałem sobie, że dokładnie tak działa duchowe rozbrojenie i zatytułowałem moje dzisiejsze słowo rozbrajanie świętych. Czy innymi słowami, tak troszeczkę przekornie tytułując, jak pozwolić się rozbroić. Rozbrajanie świętych, bo to również nie dzieje się nagle. To nie jest tak, że wiesz, nie pomodliłeś się jeden dzień, bo nie wiem, jakoś zabiegałeś się, całe niebo się obraziło i w ogóle to już nawet nie masz po co przychodzić na modlitwę. To tak nie jest. To nie jest tak, że jeden raz zrezygnowałeś, albo to tam taka środa, albo to tam taka niedziela. Od czegoś małego zacząłeś, jedno nie chce mi się. Jedno odpuszczenie tego, co kiedyś było ważne, nie zmienia jeszcze wszystkiego, ale krok po kroku odpuszczamy coraz więcej i odkrywamy, że właściwie no przecież nic się nie dzieje. Trochę, jak wiecie, człowiek przemądrzałem, jeżeli zjesz tego owocu, to umrzesz. Nagle odkrył, że wcale nie umarł, a potem z rozpaczą odkrył, że jednak tak, nie? Diabeł mówi, nigdy nie umrzesz i od Adama do dziś nie było człowieka, który nie musiałby umrzeć. Bóg mówił, jak dotkniesz, to umrzesz i od Adama do dziś każdy człowiek w końcu musi się z tym spotkać. A więc słabniemy nie dlatego, że przestajemy wierzyć, tylko dlatego, że chcemy mieć trochę łatwiej, trochę ciszej, trochę wygodniej. Dotyczy to mnie, dotyczy to ciebie, dotyczy to każdego z nas. Każdy w życiu jest na to narażony. To nie jest tak, że ja dzisiaj tu stoję na środku jako ktoś, komu absolutnie nie przydarzają się takie rzeczy i mówię do tych z was, no bo ktoś tutaj jest taki słaby. Wszyscy gdzieś w jakimś momencie chcemy i używamy wtedy tego słowa święty spokój, ciszej, wygodniej i tak dalej, i tak dalej. I nagle przychodzi moment próby. Nagle przychodzi moment, w którym najbardziej jesteś potrzebny w twoim domu, w twoim małżeństwie, w twoim rodzicielstwie, biznesie czy czymkolwiek inny. I nagle odkrywasz, że nie masz czym walczyć, że właściwie wszystko to, czym przeciwstawiłbyś się kiedyś, dzisiaj już nie ma dla ciebie znaczenia, nie jest ważne. Nie jest istotne, jest gdzieś zaniedbane i nawet już chyba nie pamiętasz, o co chodzi, bo oddałeś to, co było twoją siłą, kawałek po kawałku. Jako chrześcijanie też czasem pozwalamy się właśnie tak rozbroić. Stąd jeszcze raz powtarzam ten tytuł, rozbrajanie świętych, pozostając w rzeczywistości, która zachęca do gotowości i wręcz zbrojenia się, pozostając w potężnym konflikcie wszechczasów. Jako wierzący czasami o tym zapominamy, albo zaczynamy się zbroić w broń, która nie może nic zrobić, czy uprawiać sposób walki, który akurat nie jest zagrożeniem dla przeciwnika, ale to nie o tym chcę dzisiaj powiedzieć. Chcę zwrócić uwagę na jeden element, o którym wcale nie tak dawno mówiliśmy, nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiliśmy o zbroi Bożej. Pamiętacie taką serię kazań? Nawet prawdziwy Rzymianin się pojawił w czasie nabożeństwa, nie wiem, czy pamiętacie. I chcę dzisiaj wrócić do pewnego fragmentu, Efezjan 6:17, miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Celowo to wyciągłem troszeczkę z tego wersetu, by wam pokazać, na czym chcę się skupić. Wiem, że większość z was zna cały Efezjan 6:17 na pamięć. Ale jakby wasze oczy tu chciałem skierować. Miecz ducha. I gdyby nie było, nie wiem, gdyby po słowie miecz ducha była kropka, no to wszyscy byśmy mieli teraz dyskusję. Jak myślicie, co to jest miecz ducha, nie? No ale tam nie ma kropki. Jest przecinek i jest najjaśniejsze, jakie tylko może być, wyjaśnienie. W liście do Efezjan Biblia nazywa samą siebie mieczem ducha. I wierzącym nakazuje, jeżeli sobie przeczytamy całość i pamiętamy, większość z nas, kto chociaż raz przeczytał Nowy Testament, wie o tym, nakazuje nam przyoblec całą zbroję Bożą, abyśmy mogli ostać się w jakim dniu, w dniu dobrym czy złym? W dniu złym. Bo to wtedy najbardziej potrzeba być gotowym do walki. To na taki dzień to wszystko jest. Tak jak w domu gaśnica nie stoi na ozdobę, tak w życiu chrześcijanina Słowo Boże nie jest na ozdobę. Jest na czas, na który potrzebujemy, ale gaśnica nie jest potrzebna co chwilę. O tyle Słowo Boże jest w większości czasu wymagane bez przerwy w naszym życiu, ponieważ żyjemy praktycznie na pierwszej linii walki, naszym spokojnym, pełnym pokoju i bezpieczeństwa życiem w Chrystusie, tego duchowego bezpieczeństwa, jednak w świecie, który jest zburzony. A więc Pismo zostaje przyrównane do broni, którą mamy się posługiwać. I teraz idąc dalej, 2 Koryntian, 10 rozdział, 3-5 werset mówi nam, pouczając nas nadal przez Pawła, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Tu jest lepiej pokazana ta definicja, czym jest miecz Boży i zachęcam was, żebyście kiedyś, czy nawet dziś wieczorem, tak się w to wczytali i zadali sobie pytanie, czy w ogóle, tak wiecie, zrobili sobie taki konkurs na zrozumienie tekstu. Czy zrozumiałem, co przeczytałem? Czy przyzwyczaiłem się do religijnych słów, które płyną jak woda z kranu i ich już nie słyszę, czy zrozumiałem, co przeczytałem? W drugim liście do Koryntian 10:4 jasno powiedziane jest, że jako naśladowcy Chrystusa znajdujemy się w stanie duchowej walki. Jako wierzący zostaliśmy do niej wyposażeni przez Boga w różnorodne środki wiary. W różnorodne środki do staczania tej bitwy duchowej przez wiarę, aby stawiać czoła w czasie zagrożenia. I teraz skoro Bóg dał nam najwyższą według Niego broń ofensywną, swoje słowo, powinniśmy z niej korzystać, a nie ją ignorować, odrzucać, używać na ozdobę, czy za jej pomocą używać jej do zwalczania słabszych, używać jej do walki między sobą, bo wiecie, można by było napisać książkę, jak nie używać Biblii, nie? Co więcej, wierzący musi ufać swojej broni. Tak jak żołnierz musiał ufać w miecz, który miał. I w różnych kulturach różnie traktowano miecz, ale nigdy nie traktowano go lekko, chociaż w jednych kulturach traktowano go masowo dość, ale były kultury, gdzie go traktowano wręcz jak część tożsamości wojownika. On chciał wiedzieć, jak był zrobiony, gdzie był zrobiony, przez kogo, co na nim jest napisane, wygrawerowane, jakie są jego ozdoby. Musiał ufać, musiał wierzyć w swoją broń. I to samo jest z wierzącym człowiekiem. Żaden żołnierz nie chce iść do walki z wadliwym czy zawodnym uzbrojeniem. Wiemy, że w czasach, kiedy cywilizacje odkrywały nowe rzeczy, cywilizacja brązu w starciu z cywilizacją, która brązu nie znała, wygrywała lepszą bronią. Ale potem ci, którzy potrafili wykuć jeszcze lepszą stal, wygrywali z tymi, którzy mieli brąz i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to wykład z historii, jednak pokazuje, że oręż musi być czymś, o co dbamy, a Bóg, a Duch Święty kieruje naszą uwagę. Macie miecz Słowa Bożego. Mając to na uwadze, wiecie, czasem myślimy, że to przysłowie, ale to jest prawda, diabeł nie śpi i prowadzi swoją część walki, między innymi poprzez atak właśnie na samo Słowo Boże, przekonując wierzących, że nie mogą i nie powinni na nim polegać. Przekonując cię, że to, co masz w ręce, ja wiem, no wiesz, tyle przekładów jest, tyle różnych wydań, tylu różnych tłumaczy, ja wiem. O ile jakby nawet sama nauka potwierdziła przez Qumran, prawda, przez odkrycia z Qumran, ale też wiele innych faktów, że Słowo Boże jest pewne, o tyle ten atak na nie trwa dalej, ale tak naprawdę, wiecie, tak jak kiedyś powiedziałem, że rozpad w Kościele nigdy nie rozpoczyna się przez muzykę, modę, style, tylko zawsze przez nie do końca przemienione serca ludzi, tak klęska, którą zadaje przeciwnik Kościołowi czy wierzącym ludziom pojedynczych, może nie Kościołowi, nie chodzi o to, jakie ty masz tłumaczenie, jaki przekład. Najczęściej problem rozpoczyna się, kiedy przestajesz wierzyć i nie ma znaczenia właściwie, jaki masz przekład, bo wszystko jedno. Bo czy ma znaczenie, jaki przekład ci się kurzy na półce, to równie dobrze Karola Marksa możesz postawić, też będzie kurz zbierać tak samo. Wtedy nie ma znaczenia tytuł książki, bo nie jest w użyciu. Sami staje się jakimś rodzajem fetyszu, czegoś na szczęście. Ja zresztą wiele lat mojego życia przed nawróceniem stało i myślałem, no że tak właśnie, niech stoi, nie? To tak dobrze, że stoi. No wiecie, dobrze niech jest, nie? No, na równi, nie wiem, z jakąś podkówką, czy czymś na szczęście, czy koniczynką. Ale to nie jest to, czym nas uczy Słowo Boże. Wierzący ludzie mówią, że to słowo, czy do wierzących ludzi jest powiedziane, że to słowo ma moc i że z tego właśnie najpierw będzie chciał rozbroić nas przeciwnik. Jeremiasz, prorok starotestamentowy, powiada nam w 23 rozdziale, w 29 wersecie swojej księgi, czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę. On ogłasza, że to słowo jest potężne, że możesz na nim polegać, że się nie złamie, że nie zawiedzie. I w tym drugim liście do Koryntian, co czytaliśmy wcześniej, nie będziemy teraz wracać, czytaliśmy, że mamy aktywnie przeciwstawić się wszelkiej wynosłości, która podnosi się przeciw poznaniu Boga. Bóg mówi, macie się przeciwstawić. I świat w historii przeciwstawiał się ogniem, mieczem, orężem, polityką, tym, że był silniejszy. Ale to nie były metody Boże. Bóg mówi, nic nie ma lepszego niż miecz mojego słowa, kiedy gdzieś dochodzi do konfliktu. Przeciw poznaniu Boga. Brać wszelką myśl w niewolę ku posłuszeństwu Chrystusowi. Tym mieczem bierze się niewoli, wytrąciwszy miecz przeciwnikowi. Brać myśl w niewolę. Gdzie jak sobie powtórzymy to 10 razy, zaczniemy docierać do nas, co my w ogóle mówimy, nie? Że może być we mnie myśl, która albo może mnie zabić, albo może mnie zatruć, albo może sprawić, że w moim sercu zacznie rosnąć gorycz, nienawiść, rozczarowanie, niewiara. Albo Bóg mówi, weźmiesz miecz i weźmiesz ją w co? W niewolę ją weźmiesz. Nie będzie mogła działać, bo będzie w niewoli, nie będzie się mogła odżywać. Teraz ktoś by powiedział, no do tej pory okej, facet, no nawet wiesz, nawet masz amen, nie? Nawet się z tobą zgadzamy. Jednak jak mamy to czynić? No bo samo przeczytanie wersetów nie jest jeszcze jakąś, powiedzmy, duchową wojną, która cokolwiek zmienia. Samo przeczytanie wersetów, że tylko zabrzmiały, ale nic się nie stało, jest mniej więcej tyle samo warte nadal, co trzymanie na półce nieprzeczytanej książki. Bo siła Słowa Bożego nie wynika z tego, że zostało przeczytane. Albo że zostało wydrukowane. Ale wiara pojawia się przez Słowo Boże ze słuchania Słowa Bożego. A słuchania to nie do końca oznacza, że wiecie, że usłyszeliśmy, ale że rzeczywiście go słuchamy. To jest trochę, kto ma dzieci małe, to wie, w czym jest różnica słyszeć i słuchać, nie? Wielu z nas wie, że dziecko słyszało. Pytanie, czy posłuchało? Mówisz, posprzątaj pokój. Słyszał? No słyszał, a posłuchał? Idź zobaczyć. I w życiu podobnie, jest pewna różnica. Hebrajczyków 4,12 powiada nam, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. To żywe, to jest wszystko, co łączycie ze słowem żywe. Żyje tu, w tych warunkach, na dziś dobre, to są warunki dla jego życia, wcale nie są takie, że ono by umarło. Działa, aktualne, wszystko, co jest ze słowem żywe związane i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary, myśli i serca. Widać wyraźnie, że ludzie słowa wierzą w słowo. Ludzie Biblii wierzą w Biblii. Ludzie Biblii stawiają na Biblię. To przez Słowo Boże nasze myśli są rozpoznawane, mogą być brane w niewolę, mogą być oceniane, nie przez coś innego. Znajomość Pisma chroni także przed błędem. Do ludzi, którzy profesjonalnie, ja nie wiem, czy można w ogóle użyć takiego zdania, ale je zbuduję, profesjonalny czytać Słowa Bożego. Pasuje wam takie coś? Czyli ktoś, komu płacą za to, że je czyta i bada. Może nie płacą, ale w ogóle żyje w oparciu o to i z tego, nie? Troszkę może upraszczając, tutaj mam na myśli faryzeuszy. Profesjonalni ludzie od Słowa Bożego. Wielu z nich znało na pamięć cały Tanach, czyli to, co nazywamy Starym Testamentem, czyli Torę, proroków i Pisma. I teraz do ludzi, którzy, jak to nazwałem, profesjonalnie czytali Biblię, czytali ją nie jeden raz w roku, tylko kilka razy w roku, Pan Jezus nagle mówi do nich takie słowa. W Mateusza 22:29, tu dzisiaj wokół tego słowa parę razy wrócimy. A Jezus odpowiadając, rzekł im, błądzicie, nie znając Pism ani mocy Bożej. Pomyślmy o tym, co naprawdę mówi tu Pan i czy to widzicie. Szczerze mówię, przed Nim nie stoją, wiecie, jakiś tam chłopek, roztropek, co tam słyszał, że Biblia podobno istnieje, no i nie wie, nie? Stoją przed Nim ludzie, którzy wiedzą, co tam pisze, czy jest napisane dokładnie. Wiedzą, o co chodzi, a jednak mówi, Rzekł im, błądzicie, nie znając pisań i mocy Bożej. Jezus tu mówi coś, co brzmi prosto, ale jest bezlitosne w swojej prawdzie i to wam chcę dzisiaj pokazać. Jeszcze raz sobie powtórzmy, błądzicie, nie znając pisań i mocy Bożej. Czego Jezus nie mówi, teraz chcę wam powiedzieć. Żebyśmy to odnieśli do siebie też, jeśli to słowo by nas miało dotykać dzisiaj. On nie mówi, błądzicie, bo jesteście źli. Tam nie jest tak powiedziane. W innym miejscu tak o nich mówi, ale to nie jest ta rozmowa. Bo no, dobrzy też nie byli, nie? Ale w tym wypadku, odnosząc się do tego słowa, nie mówi im, błądzicie, bo jesteście źli. Nie mówi im również, błądzicie, bo się nie staracie. To też nie jest to, co mówi. Co mówi? Pan Jezus mówi, błądzicie, bo czegoś nie znacie. A to jest błąd, który nie boli od razu. Stąd na początku tego słowa moje odwołanie do Kartaginy. Do jej jakby, no, wydawało się, że miasto bez bólu uniknęło w ogóle konfliktów, nie? To jest błąd, który nie boli od razu. To jest błąd, który działa po cichu. Co zaniedbujesz, nie czujesz od razu. Bo można być blisko rzeczy duchowych, a jednocześnie być kompletnie rozbrojonym. Znać wszystkie definicje, nie wiem, największych herezji nawet. Znać wszystkie definicje różnych ważnych rzeczy dotyczących Biblii. A jednak te same słowa mogą odnosić się do mnie lub do ciebie. Jezus pokazuje tu dwie rzeczy, które są jak dwa filary duchowego życia. Pismo to dla niego prawda. I moc Boża powiązana z tą prawdą jest realnym działaniem Boga. Dla Jezusa on się porusza. To są te dwa filary, pomiędzy którymi porusza się Mesjasz. Pismo jest prawdą. Kiedy Jezus chodził, wielokrotnie mówił, że coś uczynił, aby się wypełniło, jak powiadało, co było napisane w pismach. Albo kiedy zaczynał jakąś przemowę, mówił, jak powiada pismo, albo jak napisano. Mówił, że nigdy nie wziął niczego, co mówił, jak tylko od Ojca, czyli zawsze Jego Słowo było Słowem z nieba. Prawda i moc, czyli pismo i realne działanie Boga jest tym, czego brakuje w życiu faryzeusza. Brakuje mu prawdy i spotkania z Panem. Ma treść, ma ludzką wiedzę, ale nic się nie dzieje. I teraz, jeśli tracę jedno z nich, jeden z tych filarów, zaczynam się chwiać. Jeśli tracę oba, nawet nie zauważę, kiedy zacznę całkowicie błądzić. I jeszcze raz powtórzę, przyjaciele, to się nie dzieje nagle. I to jest ten moment, do którego chciałem was w dzisiejszej lekcji Słowa, tej środowej lekcji Słowa Bożego doprowadzić. Kiedy przestajemy sięgać do Słowa, zaczyna usychać to, co ono podlewa. Modlitwa staje się rzadsza. Bóg powoli przestaje być doświadczeniem, a staje się wspomnieniem, a prawda staje się ideą, którą bronimy, a nie prawdą, którą żyjemy. I nagle jesteśmy w miejscu, w którym nadal właściwie to mówimy właściwe rzeczy. Być może wielu z nas odkryje, że nie jeden z nas tu na tej sali, ja mogę o sobie to powiedzieć, był w tym miejscu. W różnych sprawach. Właściwie to miałem rację, ale nie miałem racji z tego punktu widzenia, na który patrzy Pan Jezus. Nagle jesteśmy w miejscu, w którym nadal mówimy właściwe rzeczy. Nikt jeszcze o nas nie powie heretyk. Nikt nie powie, że jesteś heretykiem jeszcze. Ale nie mamy już mocy, żeby tym żyć w domu, w pracy i gdziekolwiek. Niby ludzie słowa, ale nasza codzienność mówi, że Słowo Boże utraciło dwie rzeczy. Utraciliśmy prawdę i utraciliśmy Boże działanie. I to jest, myślę, najbardziej niebezpieczny moment, bo można nauczyć się języka wiary, ale nie znać Boga. Bo wiadomo, Kościół czy wierzący ludzie mają pewien swój język, czasami wręcz, można powiedzieć, pewien slang mamy swój, nie? Ale można nauczyć się jego języka, natomiast nie znać Boga. Można mieć formę wyglądać, ale być całkowicie rozbrojonym. I Pan Jezus mówi, że to jest błąd. Nie dlatego, że jestem słaby, bo słabość to jest tylko objaw, a nie powód. Słabość nie jest powodem, jest objawem, ale dlatego, że przestałem czerpać z tego, co daje życie. I dlatego chcę was jeszcze głębiej wprowadzić w to słowo z Ewangelii Mateusza, które przeczytałem. Popatrzmy na nie jeszcze raz spokojnie. Mateusz 22:29. Błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej. Teraz zerkniemy, co nam mówi tutaj starotestamentowa greka. Zobaczmy na dwa kluczowe słowa. Pierwsze kluczowe słowo to błądzicie. Tutaj to greckie znaczenie błądzić oznacza być zwiedzonym. To jest to, co Pan Jezus do nich mówi. Jesteście zwiedzeni. Zejść z drogi. Dać się wprowadzić w błąd. Zostaliście zwiedzeni, zeszliście z drogi, żyjecie w błędzie. I to jest to, co tutaj Pan Jezus do nich mówi. To nie jest tylko, że On do nich mówi, słuchajcie, robicie tylko błąd pewien, ale wszystko inne jest okej. To nie jest tylko słowo takie lekkie. To stwierdzenie, słuchajcie, dokładnie to, co tu greka nam mówi, to można by parafrazując powiedzieć, jesteście w stanie ciągłego błędu. Czas teraźniejszy, trwający i troszkę tak na chłopski rozum do tego czasu teraźniejszego, trwającego dodam, czas teraźniejszy, trwający i końca nie widać. To jest tutaj to coś w gramatyce. Forma czasu teraźniejszego, proces, nie jednorazowa pomyłka. A dlaczego? Jezus nie ukrywa. Bo nie znacie pism i mocy Bożej. Prawdy wam zabrakło i relacji wam zabrakło. I dlatego błądzicie. Znają treść. I wiedzą, o kim jest. Ale nie znają prawdy tej treści i tego, o kim jest. I tu wypowiedź Pana Jezusa jest jeszcze mocniejsza teraz, kiedy popatrzymy dalej. I tu mamy drugie kluczowe słowo. Było pierwsze, błądzicie, drugie jest nie znając. I znowu zerkniemy trochę sobie na grekę starotestamentową, nie znając. I tutaj to nie znając, to słowo znać, czy nie znając, nie oznacza i nie jest rozmową o informacji. Jest rozmową o doświadczaniu. To coś, co mamy w sobie, a nie tylko w głowie. To nie jest kwestia wiedzy. To nie jest zwykłe, wy nie czytacie. Akurat tego faryzeuszom nie można było powiedzieć. Czy takie zwykłe nie słyszeć. To znaczy nie znać głęboko, nie rozumieć, nie mieć wewnętrznego poznania. A więc zobaczcie, Pan mocno i zdecydowanie mówi dosłownie. I teraz sparafrazowałem te dwa znaczenia tych greckich słów w takie zdanie, które sobie tu na niebiesko zaznaczyłem. Jesteście w stanie ciągłego zwiedzenia, bo nie macie prawdziwego poznania Pisma ani doświadczenia mocy Boga. To jest to miejsce, gdzie znaleźliście się. To jest to, co Jezus mówi do faryzeuszy. To jest tragiczna diagnoza, a nie delikatny komentarz. Nie zapominajmy, że wypowiedziana, jeszcze raz powtórzę, do ludzi profesjonalnie czytających Biblię. Żaden z nas nie ma szans powiedzieć do takiego kogoś jak faryzeusz, że czytasz więcej Biblii niż on. Problem, że tajemnica Słowa Bożego nie jest w więcej albo mniej. Według Jezusa jest w prawdzie, posłuszeństwu prawdzie i w relacji, w spotkaniu z osobą, z Bogiem. Bo to jest wiara, nie? Wiara to znaczy chodzić z Bogiem. I nie zapominajmy, do kogo On to mówi. I teraz zobaczmy, jak to działa. Od Boga nie odchodzi się jednego dnia. Nie traci się wiary w jednym momencie. To jest proces, którym się trwa i człowiek się w nim zanurza trochę tak jak w bagienku. Kto z was miał doświadczenie z błotkiem, ten wie, że kiedy się stanie na błotku, to się powoli w niego będzie zanurzał. Potrafi pochłonąć czołg, jeśli dostanie dość czasu. Nie odchodzi się od Boga jednego dnia. Nie traci się wiary w jednym momencie. Proces, jeszcze raz powtarzam, trwa jak w bagnie, powoli wciąga. I nawet tego człowieka słychać, dopóki głowa wystaje. trochę mniej słowa, trochę mniej relacji, trochę mniej zależności od tego, co Bóg mówi, że jest dobre, czyli wchodzenia na coraz częściej własną ścieżkę. I nagle jesteśmy w miejscu, w którym nadal myślimy, że idziemy dobrą drogą, a słowa Jezusa dotyczą faryzeusza i mnie. Bo człowiek może nie zobaczyć, że dawno już z niej zszedł, że to jest najbardziej niebezpieczne zwiedzenie. Nie wtedy, kiedy wiesz, że jesteś daleko, ale wtedy, kiedy jesteś przekonany, że wszystko jest w porządku, ale zjechałeś z drogi i nie jest w porządku, to jak trwać, skoro samo czytanie nie daje pewności? Nadal to się we mnie pojawia. Pismo, dane od Boga, źródło sprawiedliwości, Jego nauczania, napomnienia i poprawy. Żeby było jasno, Paweł do Tymoteusza nie owija w bawełnę. 2 Tymoteusza 3, 16-17. Całe pismo przez Boga jest natchnione. I pożyteczne do nauki, wykrywania błędów, ale jak się tu zatrzymamy, no to nadal nic z tego nie mamy. Jeszcze do czego jest pożyteczne i dobre? Do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Czyli jest pożyteczne do tego, żeby się nauczyć, zobaczyć błąd, ale nie zatrzymać się, ale poprawić się, pozwolić się Biblii wychowywać w sprawiedliwości, a sprawiedliwość to znaczy wierzyć w to, co On powiedział. To jest definicja biblijnej sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I tak możemy jako chrześcijanie myśleć, że unikamy błędu wyłącznie dzięki, nie wiem, no jestem w końcu na nabożeństwach, podlegam jakiejś tam naszej liturgii, modlitwie, słuchaniu kazań i tak dalej, ale w tym samym czasie mogę żyć, odrzucając moc Słowa Bożego w moim własnym życiu. Odrzucając środek, który Bóg dał mi właśnie po to, abym błędów uniknął. A więc bardziej staram się pamiętać, czy ktoś czyta dokładnie to, co ja czytałem wcześniej i nazywam to zdrowym chrześcijaństwem i badaniem, czy tak się rzeczy mają, niż dbać o to, że żyję tym, co przeczytałem i co Duch Święty mi powiedział i tak się rzeczy mają. Odrzucając jednak moc Słowa Bożego w ich własnym życiu, mamy to na przykładzie faryzeuszy, oni odrzucili to, co my wtedy, to samo, co my byśmy dziś odrzucali. Środek, który Bóg dał właśnie po to, byśmy unikali zejścia z dobrej drogi. Jezus do nich mówi, nie mówi do nich, nie czytacie Tanachu. On wie, że oni czytają i oni wiedzą, że czytają. Niektórzy z nich go przepisali nawet, żeby było więcej. Niektórzy z nich znają na pamięć, jak powiedziałem. Jezus nie mówi do nich, nie czytacie Tanachu. Jezus mówi, nie macie czasu z Panem i ze Słowem. Mają może czas z tymi, którzy tego doświadczyli, tak jak my możemy, ale nie z Panem i ze Słowem. Tak na chłopski rozum znowu, żeby nam trochę podsumować, gdzie jesteśmy, to tak jakbym chciał, żebyś zjadł za mnie śniadanie i liczył, że będę posilony i nie będę musiał jeść, bo ty mi opowiesz, co zjadłeś. Czujesz, nie? Chociaż ja nie wiem, czasami tak mi się zdarza. Ja mam taką konstrukcję organizmu, że jak na wystawie sklepu zobaczę książkę kucharską, już mam kilo więcej. Jakbym ją dotknął, miałbym 3. Nie pytajcie się tam, jak kupię. Zacznę stosować, nie? Ale to jest żart. Natomiast czasami w dramatycznych okolicznościach zachowujemy się tak, jakbym chciał, żeby ktoś za mnie zjadł, ale chciałbym, żeby mój głód zniknął. Nie zniknie głód Boga bez relacji z Nim. A więc nic dziwnego, że Pan powiedział, Mateusza 4,4, zobaczcie, on odpowiadając rzekł im, napisano. Co napisano? Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To jest to, co nauczał lud. Nie możecie być głodni. Zjedźcie, posilcie się. To jest wasza siła. O tej sile przejdziecie ją. Pokazywał nam te lekcje swoim życiem. Dawał nam lekcję tego, czym jest moc Pisma, kiedy stanął przeciwko szatanowi w czasie kuszenia. stanął przeciwko niemu tak, jak i my możemy stanąć, a nie tak, jak mógłby stanąć, gdyby chciał, jako Mesjasz, jako Syn Boga, jako Bóg. Widzimy ją w tym kuszeniu Jezusa, w tym, jak odpowiadał. Trzykrotnie, nie będziemy teraz tego studiować, większość z was zna bardzo dobrze, szatan podchodzi do Jezusa i trzykrotnie Chrystus co robi? Ani raz nie podnosi ręki i mówi, teraz popatrz na tą dłoń, z niej wyjdzie ogień i zobaczysz, co się stanie z tobą i twoją rzeczywistością. Ja by pasował taki super bohater, nie? I teraz cię tak zwiąże, że będziesz leżał jak kłoda. Nie. On odpowiada w zupełnie inny sposób, bo wszystko u Boga ma swój czas. I to był czas, żeby pokazać nam jakieś przeżycie. Nasz nauczyciel, ten, w którego ślady wstępuję, kiedy dochodzę do tego miejsca, poucza mnie. Masz ode mnie miecz. Kiedy jest na ciebie atak, twoim najgroźniejszym uderzeniem w przeciwnika i w to, co się może stać w twoim życiu, jest słowo napisano. Jest twarde jak beton, jak mury, ostre jak miecz, napisane jest. Oto Chrystus. Pan panów, król królów, stwórca wszystkiego. Jeszcze raz powtórzę, mógł unicestwić szatana jednym słowem, a jednak użył miecza ducha, czyli pisma, pokazując nam, napisano, to ci da słowo, Mirek. Nie musisz się uczyć ściągać ognia z nieba. Nie musisz się uczyć, jak to zrobić, żeby rzeczy fruwały w powietrzu. Nie musisz się uczyć żadnej regułki. Trwaj w prawdzie, którą ci daję, w słowie. Żebyś nie był jak ci, którzy błądzą. Pamiętacie, studiowaliśmy greckie słowo błądzą i nie znają mocy Boga. Też żeśmy się temu przyjrzeli. Abyś nie był jak ten, który nie doświadczył prawdy, no i nie stosuje jej w relacji z dawcą tej prawdy. Jeśli pismo było bronią Chrystusa, jak ktoś, kto twierdzi, że za nim idzie, może szukać lepszej broni? Nie rozumie wtedy tego. A tak szatana również był na Słowo Boże. To on pierwszy wyskoczył ze zdaniem, a czy na pewno Bóg powiedział? A czy na pewno jest napisane? I wcale nie chodziło o to, czy Jezus to wie, ale czy to zastosuje. My myślimy, że chodzi o to, czy wiemy. I ludzi, którzy śmią tego nie wiedzieć, albo coś im się pomieszało, nazywamy heretykami. Ale heretykiem jest ten, kto wie. Ale kiedy przeciwnik mówi, czy nie napisano, no wiesz, napisano, ale życie życiem, nie? Jakby nie ma wersetu, który by usprawiedliwiał taką postawę. Nie chodziło o to, czy Jezus to wie, ale czy to zastosuje, bo chodzi o to, aby stępić twój miecz. O to chodzi przeciwnikowi. Najlepiej, żeby go wytrącić z twojej dłoni. Sprawić, żeby twoja broń była wadliwa, żeby cię rozbroić. Bo inaczej pójdziesz za słowami Pawła, tak jak Tymoteusz. Pamiętacie 2 Tymoteusza 4:2 i dalej? Głoś słowo. Bądź pogotowy w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. I dzisiaj świat religii, który prowadzi spór o to, co jest prawdą, nazywa prawdą to, co jest napisane w Biblii i nieprawdą to, co jest tam napisane, gdy prawdą jest to, że stosuję coś w moim życiu, że nie żyję sobie według swoich upodobań, żądny tego, co ucho ja chcę, ale przyjmuję słowo od Pana, stosuję i wtedy nie błądzę, a nie tylko, że wiem. Tak jak diabeł nie pytał Jezusa, czy wie, tak jak Jezusowi nie chodziło o faryzeuszy, czy wy wiecie, tak i u nas chodzi, czy usłyszałeś i chcesz to zastosować. Czy chcesz według tego żyć? Czy sobie wybierzemy, co się nam podoba? I w ten sposób powstaną stwierdzenia, które zaczną mieć pozory, że o to chodzi w Biblii, ale o to nie chodzi. Mogę wam parę takich przykładów dać. Na przykład pozbawienie Jezusa boskości. pozbawienie Ducha Świętego osobowości i mówienie, że Duch to tylko taka moc. Negowanie Trójcy Świętej. Zwolnienie diabła, wolny etat jest teraz. Wyśmianie potępienia, podważanie pochwycenia i powrotu pańskiego, dopuszczenie bałwochwalstwa pod pozorem lepszego zrozumienia pisma albo cześć i modlitwa kierowana do ludzi, często jeszcze do tego zmarłych ludzi. I wszystko to jakoś umocowane i stępiony miecz przestał działać i cywilizacje zaczęły się osuwać w niebyt, drocząc się o to, co jest herezją, w sensie tego, że ja wiem lepiej, co tam pisze. Gdy Bóg pyta, czy to jest siła w moim życiu i znam tego, który to powiedział. Kończąc powoli. Na pewno jako wierzący nie chcę korzystać z tępego miecza. Chcę korzystać z pełnego, ostrego Słowa Bożego i chcę go, wiecie, odważnie używać. Zacząłem Kartaginą, to skończę. Kiedy Kartaginę podbito, wyrżnięto, rzeźnia była w większości ludzi. Większość ludzi wyrżnięto, około 50 tysięcy rozdzielono matki z dziećmi, rozdzielono małżeństwa, zostali sprzedani nieomal na wagę, a co mądrzejsi za lepszą cenę, jako niewolnicy na rynkach całego imperium. I nie było już nigdy powrotu. I nie było nadziei. My nie kończymy jak Kartagina. Nawet jeżeli czujesz, że dziś Słowo Boże coś ci zaświeciło, chcę ci coś powiedzieć, nie jesteś Kartaginą. Jesteś człowiekiem, którego kocha Bóg, poszukuje Bóg. I czujesz i masz to w sobie, że chcesz kochać Jego. Jesteś nie jak Kartagina bez nadziei, ale jesteś jak istota obdarzona miłością, miłością z krzyża. Bóg cię miłuje. I choć przyjmuję cię tak, jakim jesteś, nie chcę, żebyś pozostał tak, jakim jesteś. Bóg mnie kocha takim, jakim jestem, bo inaczej mnie kochać nie może, bo ja nie mogę być inny niż taki, jaki jestem. Natomiast nie chcę, żebym został takim, jakim jestem. Daje mi słowo, aby mnie zmieniało. Kartagina już nie wróciła. Znaczy wróciła, ale to już nie było tanie. Ale człowiek zawsze może wrócić. Człowiek zawsze może odbudować mury, odzyskać siłę, bo źródłem mojego życia nie jest moja siła. Źródłem mojego życia jest łaska mojego Pana, Jezusa Chrystusa. I to, że coś mi się pomyliło, nie znaczy, że umieram. Mogę umrzeć, jeśli nic z tym nie zrobię, ale wiem, że będę żył i chcę Go słuchać i chcę się od Niego uczyć. I z tą nadzieją chcę Was zostawić. Przed Tobą nie jest ciemno, przed Tobą jest jasno. Chwała Jezusowi. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje dobro w naszym życiu, za Twoje słowo w naszym życiu, za wspaniałość, że to słowo, Panie, pozwala nam iść przez to życie i stawać się dziećmi Bożymi, którymi nie będzie byle jaka burza rzucała, które nie będą biegły za byle jakimi prawdami, byle jakimi odpowiedziami. Ale tak Ci dziś, Ojcze, chcę podziękować i żebyś włożył w nas. Twoje słowo jest prawdą. Twoje słowo jest prawdą. Twoje słowo jest moją prawdą, Panie. Dziękuję Ci za to. I bez Ciebie nic nie mogę. Dziękuję Ci, że nie jestem sierotą, ale że został dany Twój Duch Święty, Pocieszyciel i Twoja obietnica, że On wprowadzi nas. Że On będzie dawał to słowo, że On będzie pouczał, że będzie nie tylko mówił, co mamy myśleć, ale i mówić i zrobić, że będziemy prowadzeni, że nie będę błądził, ale mam Twoją prawdę i Twoje życie. I za to Ci dziś dziękujemy i przepraszamy Cię, jeśli zaniedbaliśmy czasem to w naszym życiu. Tego nie chcemy zaniedbywać, chcemy być blisko Ciebie, Panie. Tobie niech będzie chwała, cześć, uwielbienie. Amen.